Bardzo serdecznie Was witam, siostry i bracia. Chciałbym dzisiaj czytać razem z Wami słowo z Ewangelii Łukasza, drugiego rozdziału, wiersze od 42 do 49. Słowo Boże mówi tak. Poszli tam też zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po trzech dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni, choć pewnie trochę inaczej. A jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, i ja być muszę? Drodzy, ta historia jest tak znana i zapewne słyszeliście wiele kazań na ten temat, więc ja nie będę się silił na jakieś bardzo nowe myśli, które chciałbym dzisiaj do was skierować. Ale czasem bywa tak, że Bóg przypomina nam pewne słowa, żebyśmy sobie przypomnieli różne prawdy, więc trudno, może posłuchacie o tym jeszcze raz. Historia jest prosta. Maria i Józef poszli z Jezusem do Jerozolimy, a potem poszli bez Jezusa. Po dniu drogi się zorientowali, że Jezusa nie ma, i trzy dni minęły, żeby Jezusa odnaleźć. Strasznie to długo trwało jak na opiekunów dwunastolatka. Co im tam w głowach chodziło? Co im tam w głowach chodziło, że poszli bez Jezusa? W naszej kulturze odebrano by im prawa rodzicielskie. A jeśli nie w Polsce, to na pewno w Szwecji. Jak to dobrze, że Jezus i Maria i Józef nie byli Szwedami. Bo inaczej święta rodzina by się rozpadła. Byłaby święta rodzina zastępcza. Widzimy w tym fragmencie, że nie padają żadne słowa potępienia wobec rodziców. Nikt nie mówi o tym, co takiego strasznego zrobili, jak się strasznie zachowali. Chociaż musimy powiedzieć, że jak przystało na Marię i jak na Józefa, w tej drodze na pewno nie grzeszyli. Jak to grzeszyć, kiedy się idzie ze zborem z miejsca do miejsca? Jak się idzie ze zborem, człowiek nie grzeszy. Człowiek źle się nie zachowuje. No, chyba że ploteczki się zdarzą, ale to wykluczamy. No więc idą z innymi świętymi, z pielgrzymki, oddali pokłon Panu, pokazali się w świątyni, zrobili to, co należało. Jestem pewien, że zrobili to z głębi serca, z radością, z upodobaniem w Bogu. Robili coś bardzo wartościowego. A potem trzeba wrócić do normalnego życia, tak? I cały problem polegał na tym, że do tego normalnego życia poszli bez Jezusa. Ja nie mam żadnych skojarzeń. W ogóle z żadnymi chrześcijanami mi się to nie kojarzy i nie kojarzy mi się to z tym, że przychodzimy nieraz do zboru, oddamy pokłon Panu, oddamy dziesięcinę, słuchamy Bożego Słowa, pomodlimy się, a potem idziemy bez Jezusa. W ogóle mi się to z tym nie kojarzy. Żebyście sobie nie myśleli. Po prostu mówimy o Marii i o Józefie. To byli dobrzy ludzie. To byli ludzie, z których możemy brać wzór. To byli ludzie, z których możemy brać wzór, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu, jeśli chodzi o wypełnianie przykazań, jeśli chodzi o prawość, świętość ich życia. To byli dobrzy ludzie. Nie możemy nic złego na ich temat powiedzieć. I jeden tylko problem był. Poszli bez Jezusa. Zajmowali się życiem i sprawami bez Jezusa. Rozmawiali z różnymi ludźmi, tylko Jezusa między nimi nie było. Powiem wam więcej, prawdopodobnie cytowali fragmenty Słowa Bożego, które były cytowane w tym czasie w świątyni. I wspominali, i szli, i mówili tak, ależ do mnie to słowo przemówiło. Kiedy rabin, czy ktokolwiek inny, czy pastor, nie wiem, czy mieli tam pastora, ale niech będzie. Kiedy pastor mówił kazanie, kiedy opowiadał o Bogu, moje serce drżało, moje serce było przepełnione bliskością Pana. I kiedy tak opowiadali o tych cudownych rzeczach, kiedy opowiadali o tym, co przeżyli w świątyni, nie zauważyli, że Jezusa z nimi nie ma. Bo można opowiadać o tym, co przeżywamy, a niekoniecznie mieć Jezusa przy sobie. Niekoniecznie przebywać blisko Jezusa. Niekoniecznie pilnować Jego obecności. Niekoniecznie zastanawiać się nad Jego bliskością. Niekoniecznie myśleć o tym, gdzie jest Jezus. Kiedy Go w końcu odnaleźli, mają pretensje do Niego. I Jezus mówi im prostą rzecz. Ja to w ogóle podziwiam Pana Jezusa, że On potrafi przykre rzeczy tak pięknie powiedzieć. Tutaj do Marii i Józefa mówi tak. Bo wiecie, bo ja muszę być w sprawach swojego Ojca. Jaki stąd wniosek, chociaż nie powiedział tego, bo wy się nie zajmowaliście sprawami Ojca. Wy poszliście do domu i się sprawami Ojca nie zajmowaliście. A ja tak. A ja tak. Innymi słowy, Jezus tak pięknie im powiedział, że się zajmują nie tym, co trzeba. Bo On się zajmował sprawami Ojca. Tak samo było, kiedy Jezus do swoich uczniów mówi tak. No wiecie, ten rodzaj demonów wychodzi tylko przez post i modlitwę. Jak to pięknie Pan Jezus im powiedział. Wszyscy się ciągle dobrze czuli, a Pan Jezus im tak grzecznie pokazał, że nie modlą się i nie poszczą. Moi drodzy, chciałbym sobie i wam dzisiaj zadać pytanie. A gdzie jest Jezus? A gdzie jest Jezus w twoim życiu? Bywają takie sytuacje, szczególnie kiedy się opiekujemy swoimi dziećmi, że musimy poświęcić 200% naszej uwagi, żeby nie stało się coś złego. Myślę, że jako rodzice wszyscy tego doświadczamy. A ja sam pamiętam, kiedyś byliśmy w takiej sytuacji, to było gdzieś daleko, dzisiaj sobie myślę, bardzo niebezpieczna sytuacja i bardzo niebezpieczny kraj. Byliśmy w Meksyku. I poszliśmy w jakimś małym miasteczku na targ. Tam były fascynujące i cudne rzeczy. Problem polegał na tym, że mieliśmy z sobą dwóch synów. Jeden lat miał 5, drugi w tym czasie miał lat 11. I ja pamiętam, na tym targu było tak tłoczno, mimo że były fascynujące rzeczy, że ja tego młodszego syna trzymałem non-stop za rękę i patrzyłem na niego. Nie patrzyłem na żadne rzeczy, które były na tym targu. Fascynujące, kolorowe, niezwykłe. Niezwykłe rośliny, niezwykła, jeśli nie porcelana, to kamionka w jakiś sposób pomalowana. I ja pamiętam z tego niezwykłego wydarzenia, bardzo egzotycznego wydarzenia, jedną rzecz. Tam był taki straszny tłok, że ja trzymałem tego swojego młodszego syna i nie patrzyłem na żadne pamiątki i na żadne ozdoby. Patrzyłem na niego, żeby mi się nie urwał, bo gdyby się urwał z ręki na 5 sekund, być może bym go nie znalazł. Byłem tak przerażony tym, że wszystko, co robiłem, to pilnowałem swojego dziecka. Gdzie jest Jezus? I ja wiem, że ja nie odkrywam przed wami Ameryki. Ale chciałbym was skłonić, kochani, do tego, żebyśmy się zastanowili, że być może w tych wszystkich dobrych rzeczach, być może w tych wszystkich właściwych rzeczach, rzeczach, których nie musimy się wstydzić, rzeczach, z których może nawet powinniśmy być dumni, bo Maria z Józefem wykonali swój obowiązek, szli do domu, szli zajmować się wszystkimi sprawami, którymi powinni się zajmować, szli razem ze świętymi, nie szli w towarzystwie pijaków, łajdaków i innych ludzi, szli ze świętymi, tam się odbywały święte rozmowy. Problem jednak polegał na tym, że zostawili Jezusa i potrzeba im było całego długiego dnia, żeby się zorientować, że nie widzą w swoim życiu Jezusa. To jest problem, który może nas wszystkich dotyczyć. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili nad naszym powołaniem. I żebyśmy się na chwilę zastanowili, co jest w naszych głowach, o czym myślimy. Kiedy Pan Jezus zaprosił cię, żebyś stał się Jego naśladowcą, to gdzie mieliście się udać? Bo przecież wszystkich nas wezwał, żebyśmy naśladowali Go. To gdzie postanowił nas zabrać? Pozwólcie, że wam zadam kilka pytań. Nie odpowiadajcie. To nie jest bezpieczne, żeby kaznodziei odpowiadać. Gdzie cię Jezus zaprosił? Na ryby? Na ewangelizację? Żeby pomagać uchodźcom? Może do hospicjum? Kiedy Jezus powiedział, pójdź za mną, czy zaprosił cię do salonu BMW? Albo może do butiku? Gdzie cię Jezus zaprosił? Może zaprosił cię na zlot młodzieży? Albo na jakąś konferencję. Albo może do sprzątania zboru. Gdzie cię Jezus zaprosił? Może na zakupy cię zaprosił. Albo na egzotyczne wakacje. Wiecie, dlaczego o tych wszystkich rzeczach mówię? I ja tutaj nie chcę powiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Ale możesz usłyszeć świadectwa o wszystkich tych rzeczach, włącznie z salonem BMW, że tam cię poprowadził Jezus. Ale chciałbym jeszcze raz ci zadać to pytanie, nie kwestionując i nie mówiąc, że tak na pewno nie jest, ale chciałbym ci zadać jeszcze raz pytanie, kiedy Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, do czego cię zaprosił? Bo być może idziesz, a Jezusa nie ma przy tobie. I nie chcę powiedzieć, że marny z ciebie chrześcijanin, że odstępcą jesteś, że żyjesz w grzechu, że nie podobasz się Bogu, że Bóg przestał cię kochać. W ogóle o tym nie mówię. I w ogóle tego nie mam na myśli. Raczej chcę cię zapytać, gdzie jest Jezus? Czy to, jak wygląda twoje życie, współgra z powołaniem, które usłyszałeś, gdy Jezus zawołał ciebie i powiedział, pójdź za mną. Kiedy czytam Biblię, zadziwiają mnie nieraz pewne sytuacje. Najbardziej zadziwia mnie Lewi albo Mateusz, bo to w różnych Ewangeliach ma różne imię. Pewnie w Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o Lewim, nie chciał pisać o sobie, więc może drugie albo siódme imię użył. Trudno powiedzieć. Ale zadziwia mnie jedno. Siedzi sobie facet przy cle, a więc przy biurku w pracy. Przychodzi do niego Jezus, mówi pójdź za mną, a on wszystko zostawia i idzie. Zaraz, Panie Jezu, muszę najpierw bilans na koniec dnia zrobić. Albo cokolwiek jeszcze. On wstaje i idzie. Tam nie ma czasu na to, żeby poukładać jakieś sprawy, żeby rozwiązać problemy, żeby znaleźć następcę do tej pracy, żeby się zastanowić, co to będzie z rodziną, co ja dam dzieciom jeść, jeżeli porzucę tę robotę. Do czego oczywiście nie zachęcam, trzeba się nad tym zastanawiać, co dzieciom da się jeść. Ale zadziwia mnie to, że Jezus mówi, pójdź za mną i on natychmiast idzie, prawdę mówiąc, nie wiedząc, dokąd idzie, za wyjątkiem jednego, że będzie blisko Jezusa. Bo kiedy Jezus powoływał swoich apostołów, powołał ich po to najpierw, żeby z Nim byli. No więc kiedy powołał Mateusza, Mateusz wiedział jedno. Moje powołanie polega na tym, żeby być z Jezusem. Powołanie Marii i Józefa polegało na tym, żeby być z Jezusem. Powołanie każdego z nas polega na tym, żeby być z Jezusem. Ale wcale nie grzesząc, zdarza się nam, że zaczynamy iść naszą drogą sami. Wiecie, bo to jest tak. Jak się już przeszło tę drogę do Jerozolimy na święto kilka razy, to po co mi Jezus? Znam drogę. Są takie miejsca, między innymi droga do Bielska, że ja już nie włączam nawigacji. Czasem tylko włączę, żeby sprawdzić, czy pan Google nie mówi mi o tym, że są korki. Ale ja znam drogę. Nie wiem, czy takie rzeczy powinienem mówić. Ale wiecie, prawda jest taka, że nawet jakby pan Jezus mi nie dał słowa i Duch Święty nie namaścił, i tak powiem kazanie. Poradzę sobie. Pewnie wasi pastorzy tak nie potrafią, ale ja powiem, co należy. Nawet gdybym zamieścił je na Facebooku, może nawet parę lajków bym zebrał. Problem polega na tym, że czasem nie ma Jezusa w naszej drodze. A nasze zadanie polega przede wszystkim i ponad wszystko, żebyśmy pilnowali obecności Jezusa, żebyśmy nie uciekali od Jego obecności, żebyśmy nie odwracali się od Jego obecności, żebyśmy nie założyli, bez względu na to, co wiesz, jak długo to robisz, żebyś zrozumiała, że bez Jezusa sobie nie poradzisz. Bez Jezusa nie ma wzrostu. Wzrost daje Pan, rozwój daje Pan. Nawet jeżeli masz umiejętność, to musisz mieć zawsze Jezusa, bo nasze życie chrześcijańskie i nasza służba przede wszystkim polegają na tym, żeby ciągle patrzeć na naszego Pana. I nigdy nie pozwolić sobie na to, żeby nasze spojrzenie zostało zdjęte z Jezusa na coś innego. Czasem jesteśmy z siebie zadowoleni. Zadowoleni, że Bóg nas błogosławi, że świetnie nam już droga idzie. Jakoś szybko ten dzień wędrówki z Jerozolimy minął. Ależ sympatycznie się szło. Tylko Jezusa nie ma. Jak cudownie nam się rozmawiało po drodze. A ta nasza sąsiadka, tato potrafi piknik urządzić, kiedy idziemy w drodze. Jaka cudowna agapa była, kiedy wracaliśmy z Jerozolimy. Tylko Jezusa nie było. Jest tyle możliwości, tyle rzeczy w naszym życiu, kiedy nie jesteśmy ostrożni, zaczynamy robić, myśleć, postępować, wypowiadać się bez Jezusa. Czasem nawet nie zauważamy swojego osamotnienia. Maria i Józef nie widzieli swojego osamotnienia przez cały dzień. W ogóle ta idea drogi, ta idea wędrówki bardzo często jest obrazem naszego życia. Bywają takie etapy naszego życia, że my, dzieci Boże, i tutaj nikt tego nie ma prawa zakwestionować, my, Boży lud, mający poznanie prawdy, mający poznanie Bożego Słowa. I to poznanie jest prawidłowe, co tutaj dużo mówić. Tylko Jezusa nie ma w naszym życiu. Sami idziemy. Osamotnienie. a nasze życie polega tylko na tym, żeby być z Jezusem. Pozwólcie, że dam wam dwa przykłady. Jeden, myślę, sympatyczny, drugi wredny. To najpierw zacznę od tego sympatycznego, od miłości. Kiedy ja i moja Ewa zakochaliśmy się w sobie. W ogóle ostatnie zdjęcia przeglądaliśmy i tak patrzę, jest 12 lat różnicy między nami. Ja mówię, Boże, że nam dali ślub. Patrzę na tą Ewę, a to dzieciątko takie. Może w tych dzisiejszych czasach by nie dopuścili, żeby taki stary takie dziecko poślubił. Pedofilia jest zabroniona. Ledwo miała 18 lat, kiedy się pobraliśmy. I wiecie, i pamiętam taką sytuację, kiedy tak ta miłość nasza zaczęła się rodzić. Ewa miała wtedy może tak około 17 lat, rok przed ślubem. Przyjechał do mnie mój przyjaciel z Ameryki. Bardzo bezpośredni człowiek. Mówi, Marek, a co to jest za dziewczyna tutaj? Bo kiedy tam goście byli, to ona pomagała, coś sprzątała. On mówi tak, wiesz, powiem ci jedno, w różnych miejscach byłem, w różnych pałacach byłem, ale nigdy nie widziałem takiej służby przepięknej. Co to jest za dziewczyna? No to zacząłem mu się zwierzać. I mówię tak, no wiesz, John, chyba się troszkę zakochaliśmy, ale nic z tego nie będzie. Ona jest smarkula, ja człowiek starszy mocno. Ja jestem pastorem. Gdzie to, kto to słyszał, żeby pastorową została taka dziewczyna młoda? I tak zacząłem mu wymieniać wszystkie argumenty. I wymieniałem ich dużo, były bardzo racjonalne. Bo może nie wyglądam, ale szczególnie wtedy byłem bardzo racjonalnym i mądrym człowiekiem. Może nie wyglądam. I wtedy John do mnie mówi tak, Marek, nie obchodzą mnie twoje argumenty. Co ci mówi Pan Jezus? Jesteś sługą Bożym, słyszysz Boży głos. Co ci powiedział Pan Jezus? Więc ja mu mówię tak, jeśli chodzi o głos Boży, to sprawa wygląda tak. Ona jest młoda, ja stary. Ona chyba nie powinna być pastorową. To się wszystko nie układa. I tak zacząłem wymieniać te wszystkie rzeczy. On mówi, Marek, przestań, bo już słuchać cię nie mogę. Co mówi Pan Jezus? Zacząłem myśleć i zacząłem się zastanawiać. Zacząłem myśleć, co się działo w tej całej sytuacji. Więc w końcu po długich naciskach, po długich trudach mówię tak. Wiesz, John, myślę, że ją naprawdę kocham i że Pan Jezus się zgadza. No, więc o co chodzi? Prawda, że sympatyczny przykład na kazanie? Nie, no dobrze. Chciałbym wam powiedzieć o innej rzeczy. O obecności Jezusa i o Bożych dziełach w naszym życiu. Kiedy Mojżesz prowadził Boży lud z Egiptu do ziemi obiecanej, powiedział im w imieniu Pańskim, idźcie tą drogą, innej nie ma. Tak prowadził Bóg przez Mojżesza, Boży lud. I oni się buntowali, bo oni uważali, że innej drogi, że są inne drogi, że można inaczej. Że przecież można inaczej postąpić. My jesteśmy takimi fajnymi ludźmi, że my nie jesteśmy jak tamci Żydzi na pustyni, czy Izraelici na pustyni. My tacy nie jesteśmy. Jakby nam Mojżesz powiedział, robimy to, Pan zwiastuje, że to robimy, to co byśmy powiedzieli? Idziemy z wiarą, tak? A co byście... I ja tutaj pozwólcie, że... Powiem wam rzecz straszną, ale nie chcę, żebyście odczytywali moje poglądy. Te moje poglądy na ten temat nie mają nic do rzeczy. A co by to było, gdyby dzisiaj Bóg przez jakiegoś przywódcę powiedział tak, w sprawie szczepień i pandemii należy postąpić tak, idźcie tą drogą. Wyobrażacie sobie, jaka byłaby awantura? jakbyśmy się pożarli, jakbyśmy się zwyzywali, jakbyśmy się nazwali od diabłów różnych? Czy uważacie, że dzisiaj jest możliwe, żeby Pan Bóg powiedział Bożemu ludowi: szczepcie się albo się nie szczepcie? Czy wyobrażacie sobie taką sytuację? Prawda, że wredny przykład? Wiecie dlaczego? Bo lubimy iść sami, a Jezusa wcale nie pytamy o zdanie. Bo często dla nas najważniejszą rzeczą nie jest to, co mówi Pan Jezus, jak nas prowadzi. Bo jeśli znamy głos swojego pasterza, to pójdziemy za nim, nawet jeżeli rzeczy wydadzą nam się kontrowersyjne i trudne. Wiele razy, nie mówię, że w sprawie szczepień czy braku szczepień, ale wiele razy w moim życiu Pan kierował mnie drogą, która wcale nie była taka jednoznaczna. Mogła być bardzo kontrowersyjna, mogła być różnie oceniana, ale z większym czy mniejszym trudem chciałem iść drogą, którą pokazał mi Pan. A wiecie, co było dla mnie ostoją i co było dla mnie oparciem? Że widziałem Jezusa stojącego przy mnie. Ja oczywiście zakładam, że mogę w życiu popełniać błędy, ale nie boję się nawet popełniać błędów, jeśli Jezus jest przy mnie, bo wiem, że mnie skoryguje, bo wiem, że Jezus może naprawić różne rzeczy w moim życiu. Dlatego nie ma nic ważniejszego, nic bardziej istotnego, żeby iść w tej drodze swojego życia, z tego miejsca spotkania z Bogiem, z tego miejsca nawrócenia, z tego miejsca bliskości Boga, do swojego własnego życia, do swoich spraw, ale nie samemu, nie w osamotnieniu, ale w obecności Jezusa, bo nie masz ważniejszej sprawy w swoim życiu, niż zadbać, by Jezus był blisko ciebie. Nie ma ważniejszej sprawy. A ty gdzie Jezusa zostawiłeś? Czy On jest bardzo blisko ciebie? Ja cię nie pytam o porażki, o potknięcia, nawet upadki, owoc lub brak owocu. To zostawmy jakby na boku. Czy teraz, siedząc w tym kościele, wiesz, że Jezus jest bardzo blisko ciebie? Że wrócisz do domu i będziesz mieć tysiące pytań, będziesz mieć walki i zmagania, będziesz mieć lęki i problemy, ale w jedno nie zwątpisz, że Jezus jest blisko ciebie. Kochani, nie ma nic ważniejszego w naszym życiu. Nie ma. I Jezus wcale niekoniecznie odpowiada nam na wiele pytań. Jezus wcale niekoniecznie czyni z nas superbohaterów, bo On wie, jakim tworem jesteśmy i On wie, że potrzebujemy Jego obecności. Jeśli Jezus jest przy tobie, zwyciężysz. Jeśli Jezus jest przy tobie, nawet gdy toniesz, to Jezus wyciągnie rękę i ci pomoże. Problem polega na tym, wiecie na czym? Żebyś nie tonął bez Jezusa. Jeśli zwątpisz, to potrzebujesz Jezusa, żeby ci podał dłoń. Jeśli się Go zaprzesz, to potrzebujesz Jezusa, który przyjdzie do ciebie nad jezioro i powie: czy mnie kochasz? Bo nie ma nic w życiu ważniejszego niż Boża obecność. Słuchajcie, nie musicie mieć odpowiedzi na wszystkie pytania teologiczne. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Nie musicie wiedzieć w sposób proroczy, co życie przyniesie, ale musicie być blisko Jezusa. Osobiście. Nie zgubić Go gdzieś. Nie odwrócić się od Niego. Nie zapomnieć o Nim. Nie zapędzić się w różne sprawy swojego życia. Ale po prostu dbać o Jezusa. Dbać o Jezusa. Dbać o Jego bliskość. Dbać o to, żeby ciągle na Niego patrzeć. Dbać o to, żeby ciągle trzymać Jego dłoń. I mniejsza o to, co widzisz. Nasze dzieci są doskonałym przykładem wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Czasem widzimy rzeczy straszne, przerażające, ale wtedy nie ma nic ważniejszego, niż się przytulić do rodzica, złapać tatę, mamę za rękę i jak czuję, że mnie trzyma, to znaczy, że mnie obroni. A my się często zapędzamy, biegniemy. Nawet świadectwa o tym opowiadamy, jak to Pan nas pobłogosławił w drodze, w której Go nie było. Gdzie jest Jezus w twoim życiu? Już muszę kończyć, bo takie czasy. Duch Święty daje namaszczenie tylko na 30 minut, a ja już 31 mówię, więc coś tam wytnijcie z mojego kazania. Ale już zmierzam do konkluzji. Jest taka sytuacja opisana w Biblii bardzo, bardzo pokrótce. Apostoł Paweł mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Co sobie wyobrażacie, kiedy myślicie o Demasie? Przez wiele lat myślałem tak: poszedł wódkę pić. Nie powiem, że poszedł się łajdaczyć, bo nawet nie znam takich słów brzydkich. Albo może poszedł i kradł, albo poszedł, założył rodzinę i bił żonę. I tak sobie myślimy. Demas opuścił apostoła Pawła, opuścił życie, opuścił służbę i poszedł, umiłował ten świat doczesny. Czy naprawdę tylko o to chodzi? A może Demas to był człowiek, który niczego w życiu nie chciał, tylko powiedział: no dobrze, będę chodził do Filadelfii, nie będę się angażował w żadną służbę, nie będę nic robił, dajcie mi święty spokój. Przyjdę w niedzielę do Filadelfii, dobrzy kaznodzieje, tu są świetne uwielbienie, fajni ludzie, będę sobie chodził, nic więcej z duchowego życia nie chcę. Można żyć tak bez Jezusa? Można. Umiłowanie świata doczesnego niekoniecznie oznacza umiłowania grzechu. Umiłowanie świata doczesnego niekoniecznie oznacza umiłowania zła. Po prostu żyjesz sobie jak wszyscy, tylko nie uczestniczysz w dziełach Ojca, w których chce uczestniczyć Jezus. Jezus powiedział Marii i Józefowi, swoim rodzicom ziemskim, że jego życie polega na tym, żeby uczestniczyć w tym, co aktualnie czyni Ojciec. Jeśli nie jesteś w tym, to znaczy, że żyjesz bez Jezusa. Dlatego mówimy o powszechnym kapłaństwie świętych. My żyjemy po to, by razem z Jezusem żyć i pracować. Żyjemy po to, by razem z Jezusem służyć. Żyjemy po to, żeby się podobać Bogu, który nas prowadzi, odkupił najpierw i prowadzi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Człowiek może zostawić Jezusa, nadal będąc chrześcijaninem. Kończąc, chcę powiedzieć, po pierwsze, On cię kocha. Nawet jak się zagalopowałeś, zgubiłeś Go, pobiegłeś gdzieś, poszłaś gdzieś, On cię ciągle kocha. Po drugie, On cię kocha. Nie ma co do tego wątpliwości. Po trzecie, On cię bardzo kocha. I wierzę, że Bóg dzisiaj wzywa każdego z nas osobiście, a także jako społeczności, byśmy pamiętali o jednym, że nic, co nie jest zrodzone w sercu Jezusa, że nic, co nie wynika bezpośrednio z głosu Jezusa, z głosu Bożego, że nic, co nie wynika z Jego prowadzenia, nie jest warte zajmowania się. Ja, Ty, Kościół, potrzebujemy patrzeć na Jezusa, jakby największym naszym lękiem było to, że możemy Go zgubić i być osamotnieni. Ale dobra nowina jest taka: On na ciebie czeka. Da się znaleźć. pozwoli Ci mocno się Go uchwycić. Pozwoli Ci się przytulić. A może nawet sam Cię szuka, żeby wyjść na Ciebie, naprzeciw Ciebie, jak do Piotra na brzegu jeziora Genezaret i zapytać, głodny jesteś? Zjedz coś. Kochani, zajmijcie się Jezusem. Zajmijcie się Jezusem. Powstańmy, by się modlić. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Kiedy tak spokojnie muzyka brzmi, kiedy muzycy nam usługują, chciałbym, byście pobyli sam na sam przed Panem. Nie myśleli o Kościele, o sprawach, o problemach, ale chcę Ci zadać pytanie, czy Jezus jest przy Tobie? Czy Jezus jest przy Tobie? Ja Cię nie pytam, co myślisz o szczepionkach albo o braku szczepionek. Ja Cię nie pytam o wielu innych sprawach, o wiele innych spraw. Ja Cię o to nie pytam. Ja Cię pytam, czy Jezus jest blisko Ciebie. Czy słyszysz Jego szept? Czy odczuwasz Jego dłoń? Że trzyma Twoją dłoń w swojej dłoni i możesz powiedzieć, Panie, jest dobrze, czuję, że jesteś blisko. Jezus Cię dzisiaj zaprasza. Ja może nie będę robił wezwania do przodu, ale kiedy mamy pochylone głowy, nie rozglądajmy się. Chciałbym pobłogosławić tych, którzy chcą dzisiaj coś naprawić w swoim życiu. Zająć się Jezusem. Poszukać Jezusa, poszukać Jego bliskości. Jeżeli czujesz, że to Boże wezwanie jest skierowane do Ciebie, daj mi znać swoją ręką, bym mógł błogosławić Cię. Tak, tak, dziękuję, 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 dziękuję bardzo, dziękuję Wam, dziękuję bardzo. Mnóstwo osób podniosło swoje dłonie, dziękuję. Panie, teraz proszę Cię, abyś przyszedł do moich sióstr i do moich braci. Byś ich przytulił. Panie, byś wziął ich w swoje ramiona i byś mógł powiedzieć, jestem blisko, nie martw się. Boże, przez swojego Świętego Ducha naucz nas pilnować się Ciebie, pragnąć Ciebie. Przez swojego Ducha Świętego naucz nas dbać o Jezusa. Błagam Cię, Duchu Święty, pomóż nam. Nie dajemy sobie z tym rady. Nie dajemy sobie często z tym rady. Pomóż nam, Duchu Święty. Naucz nas dbać o tę osobistą relację z Jezusem, o bliskość z Jezusem. Podpowiedz nam, Duchu Święty, co mamy czynić. Dotknij naszych serc. Bez Ciebie sobie nie poradzimy. Ale też dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj Twój głos, Twoje wołanie to jest wołanie miłości. Dziękuję Ci za to. Błogosławię moich siostry, błogosławię moich braci. Panie, chcę błogosławić ten zbór i niech ten zbór najbardziej będzie znany z tego, że Jezus tu jest. Błogosławię pastora, pastorów, współpracowników. Niech będą znani z tego, że są z Jezusem. Dziękuję Ci za to, Panie. Halleluja. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję, że miałem zaszczyt spotkać się dzisiaj z Wami. Amen.